Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Dziś proponuję rozmowę o narzeczeństwie. No, temat wydaje się ważny, skoro zajmowali się nim nawet naukowcy podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Definicja słownikowa jest taka. Okres od zaręczyn do ślubu. Dziś często traktujemy to narzeczeństwo jako taki czas na organizację wymarzonego ślubu i wesela. Rezerwujemy salę, no i czekamy na nią 2 albo 3 lata, bo nie ma bliższych terminów. Szukamy fotografa, zastanawiamy się, jak będzie wyglądać dekoracja, orkiestra, zapraszamy gości, zastanawiamy się, jak w jaki sposób ich posadzić. Przygotowujemy tę ceremonię, żeby była wyjątkowa. Dzień po dniu wypisujemy kolejne sprawy do załatwienia i przekreślamy te, które mamy już za sobą. I to jest nasze narzeczeństwo. Czy rzeczywiście temu ma służyć? A może w ogóle nie jest dziś potrzebne? Tak jak wspomniałam, tematem zajęli się naukowcy i debatowali na ten temat w Białymstoku. Posłuchajmy, co wynika z ich badań i analiz.
Akademia Życia.
Przeprowadziłam badania z osobami, które zawarły związek małżeński w Polsce po 1945 roku. I dzięki temu mam wgląd w przeobrażenia instytucji narzeczeństwa od lat 40. i 50. XX wieku do dzisiaj.
Socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowana Iwona Przybył.
Przeobrażeniu uległo wiele aspektów narzeczeństwa. Coraz rzadziej pary organizują zaręczyny tak zwane publiczne, czyli zaręczyny w obecności rodziców obu stron. Te spotkania mają miejsce, ale są coraz mniej popularne. Coraz częściej partnerzy się oświadczają w takich bardzo, powiedzmy, romantycznych okolicznościach, obiecują sobie małżeństwo, po czym nie informują rodziców bezpośrednio, tylko pośrednio. Informują przyjaciół na portalach społecznościowych. Po jakimś czasie właśnie informują rodziców, że postanowili się pobrać i to jest taka podstawowa zmiana, czyli instytucja się jakby prywatyzuje.
Czasami zaskoczona jest sama ta przyszła narzeczona, bo bywają takie zaręczyny spektakularne, powiedzmy na jakichś masowych imprezach, koncertach, gdzie wyskakuje nagle narzeczony z bukietem, z pierścionkiem zaręczynowym, narzeczona w szoku. Dzieje się to na oczach setek ludzi czasami, więc bywają takie spektakularne zaręczyny.
Tak, i one są coraz bardziej atrakcyjne. Chodzi o to, żeby ten rytuał był podobny do takich, które miały miejsce w poprzednich pokoleniach, ale jednak czymś się wyróżniał. Nawet wyróżniał od tych oświadczeń, które przeżywała moja siostra czy moja przyjaciółka. A zatem na głowie mężczyzny dzisiaj bardzo poważne zadanie. Mężczyzny oczywiście, który chce się ożenić, a mianowicie musi skonstruować scenariusz bardzo wymyślnych oświadczyn.
Zaskoczyć.
Tak, zaskoczyć, ponieważ takim elementem scenariusza oświadczeń jest właśnie zaskoczenie kobiety. Ale to skutkuje też tym, że zaskoczona kobieta bardzo często decyduje się na powiedzenie tak. Niemniej decyzję o tym, czy faktycznie sformalizuje związek, czy powie to sakramentalne tak, podejmuje na późniejszych etapach znajomości. I to jest podstawowa różnica między kobietami a mężczyznami. Bardzo często kobieta decyduje się na chwilę przed ślubem, co brzmi paradoksalnie, ale ona jakby nabiera pewności, że to jest ten mężczyzna na całe życie przed ślubem.
No, podczas takich spektakularnych zaręczyn raczej nie ma innego wyjścia. Musi powiedzieć tak, no po prostu dopiero potem przychodzi świadomość, co ja zrobiłam i czy rzeczywiście to jest świadoma decyzja. Ten element zaskoczenia ma swoje też minusy,
tak,
prawda?
Tak, zgadza się.
Ale generalnie kiedyś czemu służyło to narzeczeństwo, czemu służy teraz? Czy to jest potrzebne?
Kiedyś narzeczeństwo posłużyło temu, żeby się przygotować nie tylko do ślubu i wesela, ale również do wspólnego życia, czyli dopiero po obiecaniu sobie, po zobowiązaniu wzajemnym, po obiecaniu sobie małżeństwa, para przystępowała do myślenia o tym, gdzie będziemy mieszkać, jak będziemy funkcjonować, ile będziemy mieli na przykład dzieci i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj narzeczeństwo służy generalnie temu, żeby zaakcentować, że oto związek wszedł na inną fazę, tak zwanego związku poważnego, czyli akcentowanie wyboru i akcentowanie zaistnienia pewnych czynników, które powodują, że możemy uznawać związek za poważny i zmierzający do ślubu. I przede wszystkim jako okres, który ma nas przygotować, nasze rodziny, do wydatków związanych z organizacją ślubu i wesela. I ta podstawowa różnica polega na tym, że dzisiaj my się nie przygotowujemy do małżeństwa, ani do rodzicielstwa. Często na pytanie, w jaki sposób przygotowywaliście się Państwo do bycia mężem, żoną, kierowane przez badacza do uczestników moich badań, na twarzach uczestników tych badań się malowało zdziwienie, że to jest pytanie zupełnie nie na miejscu. Tak jakbym pytała, czy ktoś się przygotowuje do umierania na nowotwór. To mniej więcej podobne wrażenie wywierało. Także narzeczeństwo wcale nie służy temu, żeby myśleć o tym, co będzie po ślubie.
Czyli żeby zorganizować ślub i wesele, co jest teraz niemałym przedsięwzięciem i logistycznie, i finansowo również.
Tak, zgadza się, ponieważ dzisiaj ta destandaryzacja ślubu i wesela, czyli to odchodzenie od pewnych rytuałów, od takich pewnych stałych elementów, doprowadza do tego, że młodzi traktują narzeczeństwo jako bieganinę, jako stres, jako dosłownie masakrę, którą należy przeżyć.
No to trochę się ta rola wypaczyła, bo nie temu ma służyć, żeby zorganizować ślub i wesele, takie jakiego nie miał nikt inny.
Ale dzisiaj żyjemy w kulturze, która woła bądź sobą. A to są zupełnie inne zobowiązania. Bycie sobą polega na tym, żeby być bardzo autonomicznym, bardzo niezależnym, bardzo innowacyjnym. I młodzi ludzie, którzy wybierają tę konwencjonalną ścieżkę życia, bo małżeństwo to jest jednak konwencjonalna ścieżka życia, czyli wchodzę w pewne utarte scenariusze, przynajmniej poprzez organizację narzeczeństwa, w sensie zaręczyn, oświadczeń, poprzez organizację ślubu, poprzez organizację wesela, pokazują właśnie to bycie sobą, tę innowacyjność, a to pociąga za sobą i koszty, i czas temu poświęcony, energię i tak dalej.
Ale to narzeczeństwo dzisiaj ma sens w takiej formie?
Trudno mi wyrokować, czy ma sens. Ono spełnia dzisiaj trochę inne funkcje i powiedzmy w ten sposób, że moje badania pokazują, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z takim narzeczeństwem w takim sensie tradycyjnym, czyli dopiero po zaręczynach my myślimy o wspólnym zamieszkaniu, dopiero po zaręczynach wyznaczamy datę ślubu itd., czy robimy zupełnie odwrotnie, to znaczy już długo ze sobą mieszkamy, decydujemy się na ślub i potem sobie organizujemy zaręczyny, czyli jakby bez względu na przebieg tego narzeczeństwa, satysfakcja osiągana z małżeństwa i sukces jest różny. To znaczy nie ma związku między przebiegiem narzeczeństwa a sukcesem czy wysoką jakością związku małżeńskiego. Tutaj odgrywają zapewne inne czynniki rolę. W tej chwili też byłabym ostrożna z formułowaniem takich wniosków, że ponieważ mamy na przykład więcej kohabitacji, to więcej związków małżeńskich się rozpada. Oczywiście.
Kohabitacje powiedzmy, czyli takie życie bez ślubu, no, tak zwaną kocią łapę.
Tak, wspólne zamieszkiwanie bez formalnego potwierdzenia, bez tej legalizacji formalnej, od łacińskiego cohabitare, czyli mieszkamy razem. Tak? Nie można tak też powiedzieć, że ponieważ ludzie mieszkają ze sobą, to dlatego część związków małżeńskich się rozpada, ponieważ może być tak, że osoby niegotowe albo osobowościowo nieprzygotowane do tego, żeby tworzyć związki formalne, decydują się właśnie na kohabitację. Dzisiaj jednak młodzi ludzie bardzo poważnie podchodzą do związku małżeńskiego, bardzo racjonalnie. To jest bardzo wyważona, przemyślana decyzja. To nie jest coś, nad czym młodzi ludzie nie mają refleksji. I bardzo często właśnie dlatego, że małżeństwo jest wielką wartością, wiele ludzi nie decyduje się na ten ślub, na ten krok, ponieważ uważa, że nie jestem gotowy. Nie znalazłem partnera, który jest odpowiedzialny, dobry, zaradny, któremu można zaufać. To jest podstawowy czynnik dzisiaj. Zaufanie. Jeżeli ja nie mogę zaufać partnerowi, to nie jest dobry kandydat do małżeństwa. I ponieważ małżeństwo jest taką wartością, to tych związków jest, jeśli chodzi o formalne, coraz mniej.
A do narzeczeństwa podchodzą poważnie? Traktują to też tak instytucjonalnie, jako preludium do tego poważnego związku, do małżeństwa właśnie?
Myślę, że część osób tak. Natomiast dla części osób to jest nic niezobowiązujący, pewien slogan, miły obyczaj, jeśli chodzi o zaręczyny, a samo narzeczeństwo, narzeczony, narzeczona, to jest synonim wielu innych relacji, takich intymnych, czy to będzie, nie wiem, ojciec mojego dziecka, tak, w związku nieformalnym, czy to będzie mój ukochany, czy partner. I co świadczy o tym, że nie podchodzę do tego poważnie? Sam fakt, że takich narzeczonych mamy w swojej biografii kilku. Co kiedyś było nie do pomyślenia. Narzeczony, podobnie jak małżonek, był najczęściej jeden.
Akademia Życia.
Mamy w Polsce instytucję małżeństwa. Instytucji narzeczeństwa nie ma. To jest takie nieformalne, uświęcone tradycją preludium do małżeństwa. Pytanie, czy konieczne i czy jeszcze dzisiaj mające rację bytu.
Jest i instytucja małżeństwa, jest i instytucja narzeczeństwa, ale trochę się ukryła. troszkę ze względu na zmiany społeczno-kulturowe zeszła do podziemia.
Terapeuta profesor Andrzej Ładerzyński z Uniwersytetu Wrocławskiego.
To jest instytucja uświęcona tradycją. Nie ma karbów moralnych, ram strukturalnych, ale ten ryt tradycji jest na tyle ważny, że niesie ze sobą jakąś wartość, że dla części społeczeństwa, nawet przy tej totalnej zmianie, przy tej zmianie ewolucyjnej czy rewolucyjnej, jak ją nazwiemy, ta forma bycia ze sobą w taki szczególny sposób, że mężczyzna i kobieta oznaczają się, wybierają się i decydują się na okres przygotowania do małżeństwa poprzez narzeczeństwo, ma znaczenie. W związku z tym zaciekawiam się tym.
Ale jest to potrzebne. Jest potrzebne coś takiego, bo niektórzy pomijają ten okres, prawda? Jest chłopak, dziewczyna, jesteśmy ze sobą, chodzimy ze sobą i potem bierzemy ślub z różnych powodów. Czasami bierzemy, czasami nie bierzemy. No różnie z tym ślubem bywa.
Czy jest potrzebne, pani zapytała?
Czy jest potrzebne?
Z mojej perspektywy jest potrzebne. Jeżeli potraktujemy je jak okres przygotowań, w momencie, gdy mężczyzna wybiera kobietę i kobieta wybiera mężczyznę, mogą podjąć jakąś decyzję albo mogą być w jakimś sensie mało osadzeni w decyzji. No myślę o związku narzeczeńskim i o jakiejś formie kohabitacji. Jeśli są narzeczonymi, przygotowują się do tego, że będą szli w stronę małżeństwa jako związku trwałego, wiernego na całe życie. Potencjalnie przynajmniej. No chcę wyrażać taką nadzieję, że ludzie tak myślą o związku i mają takie pragnienie. Często takie pragnienie jest też w kohabitantach, ale różnica pomiędzy nimi w moim rozumieniu zasadza się na decyzji, żeby się przygotować albo iść trochę w marszu. Iść w marszu rozumiem w taki sposób, że ludzie myślą, no to pomieszkamy ze sobą razem i w ten sposób się sprawdzimy. Narzeczeni mówią, będziemy czekali i ślub będzie wydarzeniem. To wydarzenie też miałoby dla mnie znaczenie. Ja wiem, że zdania będą podzielone we współczesności, ale blisko mi do takiej perspektywy, że wydarzy się ślub. A więc nastąpi zmiana. Jeśli ślub będzie tylko usankcjonowaniem pewnej formy życia dwojga, w moim głębokim przekonaniu, nie zaspokoi w pełni potrzeb, nie wniesie zmiany, nie wniesie zmiany wewnętrznej, w takim życiu psychicznym, nazwijmy to tak, mężczyzny i kobiety.
To małżeństwo to ma być taka nagła zmiana, ale wiele osób narzeka właśnie, że no, zupełnie dziwne rzeczy wychodzą podczas tego małżeństwa. Kiedy człowiek ze sobą nie pomieszka, nie przetestuje pewnych rzeczy, to potem jest kłótnia o skarpetki, o sposób prowadzenia domu, o kuchnię, która w tym domu jest, o wszystko.
Bo małżeństwo ma taki wymiar radości, satysfakcji, spełnienia i ma też wymiar trudu, bólu, rozwoju poprzez kryzysy. I teraz jeśli przywiążemy bardzo dużą wagę do rozrzuconych skarpetek albo słabego obiadu, to unicestwimy to, co jest być może ważniejsze, budowanie relacji długoterminowe z wyrozumiałością, akceptacją, afirmacją, wyrażaniem uznania, przyłapywaniem partnera, partnerki, małżonka, małżonki na czymś dobrym, wyjątkowym, jedynym, na tym, co mu się udaje. Jeśli skupię się na tym, że moja żona jest niedoskonała, to ja będę tylko pielęgnował jej niedoskonałość. Jeśli pomyślę sobie, że to jest jedyna w swoim rodzaju kobieta, dzięki której ja się rozwijam i dzięki której osiągam satysfakcję w wielu różnych wymiarach, to ona będzie się stawała tą kobietą, której ja oczekuję. Mam takie wyobrażenie trochę, być może naiwne, ale jeśli moje oczekiwanie jest pozytywne, to mój partner zmienia się zgodnie z moim oczekiwaniem.
Ale niektórzy mówią, że te skarpetki przykładowe już potrafią rozwalić związek i potrafią doprowadzić do rozwodu. Naprawdę. Właśnie takie prozaiczne rzeczy, które wynikają z tego, że nie wiedzieliśmy, nie dogadaliśmy się, nie ustaliliśmy pewnych rzeczy, potem to wszystko nas nagle zaskoczyło, bo to małżeństwo rzeczywiście okazało się zaskoczeniem nie zawsze dobrym.
Jestem zwolennikiem takiego sformułowania, które lubię i nieraz mówię małżonkom, z którymi pracuję w kryzysie, parom też niemałżeńskim. Bądźmy hojni. Hojność to jest dawanie z tego, co mogę ofiarować, najlepsze. I jeżeli ja będę hojnym dawcą, małe jest prawdopodobieństwo, że moja partnerka nie będzie chciała być hojnym dawcą. Kłopot polega na tym, że nie potrafię być hojny. Nie mam zasobów do tego, żeby być hojny. Zacietrzewię się w swoich oczekiwaniach, pragnieniach, potrzebach. jeśli tego nie zrobię i pójdę w stronę takiej szczodrości wobec drugiego, ja widzę w tym źródło sukcesu. Oczywiście nie mamy gwarancji sukcesu, bo trzeba powiedzieć tak, że związek dwojga jest związkiem obciążonym ryzykiem. To są ryzyka związane z tym, że inwestujemy strasznie dużo, bo inwestujemy duchowość, psychikę i ciało. To szalenie dużo. Ja więcej nie mam. Moje dobra materialne nic nie znaczą w porównaniu do tego, co wnoszę do małżeństwa. I tak jest z każdym małżonkiem. Także ryzyko istnieje, ale są też sposoby, żeby sobie poradzić z tym, co jest w konsekwencji na przykład kryzysem w związku. Są pomysły na to.
Czyli narzeczeństwo zdecydowanie tak.
Z mojej perspektywy tak. Takie szukanie drogi, jak to zrobić, żeby się przygotować, jak się przyjrzeć współmałżonkowi, jego potencjalnemu, jego rodzinie, jego przyjaciołom, jego stylowi życia, czy te skarpetki, które on rozrzuca też w okresie kawalerskim są do udźwignięcia, czy też nie, bo być może nie, ale wydaje mi się, że o skarpetki moglibyśmy się nie potknąć.
Ale zbyt długie narzeczeństwo też niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa.
To jest kłopot. Nie znam optymalnego wieku. Wiem, że zbyt krótkie i zbyt długie, tak zwane przechodzone związki i zbyt krótkie, trochę może nieodpowiedzialne, mogą być zagrożeniem, ale nie ma też czasu optymalnego. To jest raczej pytanie, na ile dojrzali są, na ile są w stanie gotowości do tego, żeby przyjąć postawę w większym stopniu dawcy niż biorcy.
Akademia Życia.
Wydaje się, że instytucja narzeczeństwa jest rzeczywiście takim momentem pośrednim między zawarciem związku, który ma taką nieustabilizowaną strukturę wewnętrzną, nie jest związany z pewnymi dojrzałymi decyzjami człowieka, a związkiem małżeńskim, w który wchodzimy z różnych względów, także z takich społeczno, bym powiedział, kulturowych norm, które nas stale obowiązują, jakieś formy też aspiracji życiowych.
Dr Marcin Moroń z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
A jednocześnie jest to związek o tak silnej zależności, że wejście w ten związek bez odpowiedniej konsolidacji tożsamości wcześniej, rozpoznania siebie w relacjach jest czymś dosyć ryzykownym, dlatego że każde nasze zachowanie będzie miało wówczas konsekwencje dla nas samych, dla drugiej osoby i okres narzeczeństwa wydaje się być dobrym czasem w pewnym sensie testowania siebie w roli, która będzie potem rolą na większą część naszego życia, o ile nie na całe życie. I ten okres narzeczeństwa jest o tyle istotny, że jest zalążkiem tej dojrzałej decyzji i podjęcie tej decyzji jest pewną formą gwarancji, że mechanizmy, które powinny występować w małżeństwie, żeby ono było trwałe, potem rzeczywiście się między małżonkami wykształcą, dlatego że ani narzeczeństwo tego nie gwarantuje, ani wcześniejszy związek tego w pełni nie zagwarantuje osobom, które wejdą w związek małżeński, że podejmą one pewne starania, które potem będą służyły temu, żeby tworzyli lepszy związek małżeński ze sobą. Można w tym kontekście powiedzieć, że narzeczeństwo, które jest przeżywane jako tylko okres przygotowania do zawarcia małżeństwa, mam na myśli przygotowania takie praktyczne, organizacje wspólnego życia, to jeszcze nie wszystko. To ten okres powinien być cały czas jakąś formą próby konsolidacji swojej tożsamości wobec nowych zadań, które na nas czekają. Czasem bywa tak, że zbyt szybkie przeskoczenie z jednej fazy do drugiej fazy sprawia, że osoby w małżeństwie budzą się niejako dopiero widząc różnicę. Na przykład w swoim podejściu do pewnych obowiązków małżeńskich, w rozumieniu w ogóle tej instytucji, narzeczeństwo jest czasem, w którym możemy to między sobą uwspólnić. Jeżeli nie ma takiego okresu, no to tak na dobrą sprawę możemy wejść w związek małżeński, w związek o tak silnej zależności z osobą, którą nie do końca znamy i z sobą, którego nie do końca poznaliśmy w tych relacjach.
Jak to narzeczeństwo powinno wyglądać? Młodzi ludzie powinni ze sobą zamieszkać, żeby się tak przetestować osobowościowo, ale też praktycznie.
Myślę, że samo pojęcie testowania się bywa bardzo w wynaturzony sposób aktualnie przedstawiane. Znaczy samo małżeństwo, związek ludzi jakikolwiek jest zawsze czasem testowania się. Nie da się przetestować i sprawdzić wszystkich ewentualności na przyszłość. Jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to wypracować sobie pewną postawę gotowości do zmian, gotowości do tego, żeby budować ze sobą harmonijny związek, poznawać siebie, wypracować pewne mechanizmy, które nam zagwarantują trwałość związku, takie mechanizmy jak zdolność do poświęcania się, jak zdolność do przystosowywania się, jak empatia wobec partnera. W pewnym sensie narzeczeństwo miałoby bardziej pokazać nam, że proces relacji między osobami to właśnie proces, który jest dynamiczny, a to, co jest wiążące w tym procesie, to nasze decyzje. Decyzje na temat zobowiązania wobec konkretnej osoby. tego, jak będzie wyglądało to zobowiązanie, nie da się przetestować, bo życie zawsze jest bogatsze od tego, co się wcześniej może wydarzyć, wobec czego możemy pomyśleć o czymś takim, że wspólne zamieszkanie wcześniej jest dobrym pomysłem, ale nigdy nie wiadomo, czy za 5 lat w tym wspólnym zamieszkaniu nie wystąpi jakiś nowy czynnik, którego wcześniej nie mogliśmy sprawdzić. Na przykład ktoś zachoruje, ktoś zmieni pracę, będzie musiał się wyprowadzić. Jest niemożliwe przetestowanie wszystkich możliwości. Natomiast to, co jest możliwe, to wzbudzenie w sobie pewnej postawy gotowości do dostosowywania się do nowych warunków, określenia pewnych priorytetów w naszych wartościach dotyczących rodziny i innych ważnych dla nas aspektów kariery, kwestii zawodowych, kwestii materialnych itd. Jednocześnie nie da się tego przetestować w 100%. Znaczy nigdy się nie sprawdzimy wcześniej, obojętnie w jakiej sferze, nawet w takich sferach, które mogłyby się nam wydawać bardzo związane z tym okresem wchodzenia w związek, na przykład w sferze seksualnej i tak dalej. To jest za każdym razem proces. Być może narzeczeństwo ma nas podprowadzić do tego, żeby rozumieć, że to jest proces. I tyle.
Ale narzeczeństwo przed małżeństwem jest potrzebne. Nie można tego etapu, Pana zdaniem, przeskoczyć, pominąć.
Wydaje się, że pominięcie takiego okresu jest czymś ryzykownym. Dlatego, że z okresu, w którym nie podejmowaliśmy wiążących decyzji tożsamościowych, wchodzimy w okres, w którym podjęliśmy bardzo daleko idące decyzje. Takim okresem jest małżeństwo. Narzeczeństwo byłoby takim okresem pośrednim, w którym zadeklarowaliśmy pewną decyzję i aktualnie osadzamy się w tej decyzji. Wobec czego również wokół tej decyzji konsoliduje się nasza tożsamość. Wobec czego narzeczeństwo też nie do końca powinno być szybkie. To powinien być spokojny okres uczenia się tej roli. Niekoniecznie coś, co ma być tylko radosne i przynosić zadowolenie, choć może się wydawać takim okresem, nie do końca czymś, co ma być tylko technicznym przygotowaniem do małżeństwa. Czasem, w którym się tak naprawdę poznamy, bo dopiero wejście w tą zależność nam odsłoni pewne właściwości nas samych, pokaże, czy jesteśmy zdolni do dojrzałych decyzji, do trwałych zobowiązań, a to jest właśnie czynnik konsolidujący potem małżeństwo.
I tym stwierdzeniem kończymy nasze rozważania na temat narzeczeństwa, a za tydzień o prokrastynacji sobie porozmawiamy.
Akademia Życia.